Mama i babcia. Przywróć mojemu bratu Zdzisławowi wiarę i zdrowie. Krystyna Maria.
Mateńko, ratuj Wojtka z nieszczęściem. Prosi twoja czcicielka, Krystyno.
Jest godzina 18:00. Łączymy się z sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wszystkich jej czcicieli zapraszamy do wspólnej modlitwy.
O Matko Nieustającej Pomocy, z największą chlością przychodzę dzisiaj przez Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa, i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela, na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, proszę najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Jednaj mi przeto, najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Drodzy czciciele Matki Bożej nieustającej pomocy. Kontynuujemy rozważania na temat cierpienia. Ojciec Święty w swoim liście Salvifici Doloris próbuje nakłonić nas wszystkich, abyśmy przez pryzmat cierpień i śmierci Jezusa Chrystusa, przez bardzo detaliczną kontemplację Jego wszystkich doznań fizycznego bólu i duchowych udręczeń, przybliżali się do poznania niepojętej miłości Boga do człowieka. Cytuję więc słowa Jezusowe wypowiedziane do Nikodema. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. O jakie tu zaginięcie chodzi? Chrystus mówił o zaginięciu ostatecznym, eschatologicznym, czyli potępieniu. Chrystus jest zjednoczony z Ojcem przedziwnej miłości do człowieka i dlatego konsekwencją tej miłości jest Jego przyjście na świat, przyjęcie natury ludzkiej i wykonanie ekonomii zbawienia przez dramat krzyżowej męki i zmartwychwstania. Dziwimy się często, dlaczego Bóg wybrał taki rodzaj wybawienia człowieka od zguby wiekuistej. Przecież Bóg Wszechmocny mógł jednym słowem, jednym najprostszym gestem wybawić całą ludzkość, każdego z nas. Tu na ziemi nie zrozumiemy nigdy tej tajemnicy. Przyznać jednak musimy przynajmniej tyle, że całe misterium męki i krzyża roznieca w nas intuicyjne odnajdywanie wielkiej miłości ukrytej za tą tajemnicą. Syn Boży z miłości, wybierając krzyż, dotknął samych korzeni wszelkiego ludzkiego zła, którego początkiem był grzech pierworodny. Bóg nigdy nie zmienił swojego nastawienia miłości do człowieka. Jezus w odkupieniu wykazał swoje zjednoczenie z miłością Ojca. Świadczą o tym słowa Jego zanotowane przez Ewangelistę. Czyż nie mam pić kielicha, który dał mi Ojciec? Podkreślając wielokrotnie jedność z Ojcem, przyjął na siebie cierpienia dowolnie, bo pragnął tego samego, co Ojciec i kochał tak samo, jak Ojciec. Podporządkowanie się Syna woli i miłości Ojca zostało scharakteryzowane już w przepowiedni proroka w sposób trochę drastyczny. Sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. A w wierszu poprzednim, jeszcze w mocniejszych słowach, prorok Izajasz zaznaczył: Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Chrystus, jako prawdziwy człowiek, uzależniony od praw natury ludzkiej, przeżywał cierpienie tak jak my, jak każdy z nas. Doznawał więc straszliwego lęku przed nadchodzącym cierpieniem. Dlatego w Ogrodzie Oliwnym wypowiedział taką modlitwę, która pasuje do wypowiedzi nas, pospolitych ludzi. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie ja chcę, ale jak Ty. Jakkolwiek cierpienia Chrystusa miały ludzkie wymiary, bo był lęk i trwoga, pocenie się krwawym potem, omdlenia, straszliwy skurcz mięśni, krwawienie z rozlicznych ran oraz upokarzające traktowanie go przez katów, to przecież on jako prawdziwy Bóg przeżywał swój ból w wymiarze jeszcze głębszym i bosko-intymnym. Z całą pewnością nie uchwycimy różnicy zachodzącej między cierpieniem zwykłego człowieka a cierpieniem Boga człowieka. I oto, kiedy domyślamy się tej różnicy, tym bardziej porazić nas musi ogrom Jego miłości, że zechciał we wszystkim upodobnić się do cierpiących ludzi i dla podniesienia ich na duchu nie zawahał się wołać z krzyża: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojciec nigdy nie opuścił Syna. To nie była skarga o bluźnierczym charakterze, ale to był okrzyk uczyniony dla nas ludzi, aby i nam wolno było podobnie modlić się, gdy ból ściśnie i gdy gnębić nas będzie poczucie rozdarcia, jakie nastąpiło przez grzech, poczucie rozdarcia między Bogiem Ojcem a nami, Jego dziećmi. Rozważanie męki Jezusa nie tylko daje ulgę ludziom cierpiącym, ale na tle dramatu kalwaryjskiego poznają oni lepiej ogrom miłości Odkupiciela, który cudem zmartwychwstania pokonał wszelkie zło i śmierć. Oczywiście, że chory człowiek, człowiek obarczony takim czy innym cierpieniem, liczy też na wybawienie od cierpień w wymiarze doczesnym i historycznym. I rzeczywiście, w wielu przypadkach mają miejsce powroty do zdrowia. Owszem, nawet cudowne uleczenia. Tak zresztą Jezus za swojego życia na ziemi czynił cuda. Przywracał wzrok niewidomym, stawiał na nogi sparaliżowanych, oczyszczał trędowatych, ale przecież nie wszystkich uleczył. Również i dzisiaj zdarzają się cuda, ale większość cierpiących nie doznaje cudu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wielu z nich doznaje jednak obdarowania łaską wyższego rzędu. Na czym zatem, kochani, polega ta łaska wyższego rzędu? Otóż, kontemplując cierpiącego Jezusa na krzyżu, tego Jezusa, który przeszedł przez świat, dobrze czyniąc wszystkim, muszę stanąć wobec takiego pytania. Dlaczego? Dlaczego ten cudotwórca nie uwolnił siebie samego od upokorzenia i okrutnych męczarni? Ironicznie do tego zagadnienia podeszli członkowie Sanhedrynu, szydząc z niego. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi. Człowiek cierpiący, pytając pobożnie, dlaczego nie było cudu dla Jezusa i nie ma cudu dla Niego, dochodzi do pocieszającej prawdy, iż tak musi być dla wypełnienia się, dla zrealizowania pełnej Bożej ekonomii zbawienia. Tak musi być. Z wielkiej miłości, do której tylko Bóg jest zdolny, Jezus złożył największą ofiarę. Wielu ludzi cierpiących może zadziwić ludzi zdrowych swoim uśmiechem i spokojem, gdyż przylgnięcie do cierpiącego Jezusa dało im radość z wyróżnienia i dopuszczenia ich do udziału w Jego dziele odkupienia. Jest to cud wyższego rzędu. Wszyscy, kochani, chorzy i cierpiący, i my, doświadczani przeciwnościami codziennego życia, módlmy się często i serdecznie o ten cud przylgnięcia do cierpiącego Jezusa i poczujmy się zaproszeni do współuczestnictwa w Jego cierpieniu. to wielkie wyróżnienie. Matko Najświętszego Odkupiciela, módl się za nami. Podziękowania składane dzisiaj przez stronę Matki Bożej. Dziękuję za opiekę i pomyślne zdanie egzaminów, Barbara. Dziękuję za opiekę nad moim siostrzeńcem Mikołajem. W 10. rocznicę jego urodzin proszę o nieustanną pomoc i prowadzenie go przez życie, czcicielka. Potężna, wielka Królowo Nieba i Ziemi, a zarazem najmilsza moja Matko, dziękuję Ci z całego serca za opiekę nade mną. Wiele razy uratowałaś mnie od śmierci. Kocham Cię, Matko Boża nieustającej pomocy. Dziękuję Panu Bogu, że nam Ciebie dał, Zofia. Boże, który zawsze pocieszasz cierpiących, usłysz dzisiaj naszą wdzięczną modlitwę za otrzymane łaski przez przyczynę Maryi. Dzięki Ci składamy, Maryjo, że jesteś z nami w dniach cierpień i doświadczeń, że budzisz nadzieję rozpraszającą smutki, że wstawiasz się nieustannie za nami, że ukazujesz światło wiary i prawdy, że swoje cierpienia ofiarujesz za nas, że pomagasz odnaleźć Jezusa szukającym, że pobudzasz nas do znoszenia trudów w Duchu Bożym. Dziękujemy Ci, nasza Matko, że stałaś pod krzyżem Jezusa i orędowałaś za nami. Dziękujemy Ci, że i dziś spoglądasz na nas z cudownego obrazu i nieustannie o nas pamiętasz. Czciciele Matki Bożej zanoszą dzisiaj następujące prośby. o błogosławieństwo dla rodziny, syna, córki oraz uzdrowienie z nerwicy serca, błaga Helena. O jak najszybsze otrzymanie pracy w swoim zawodzie prosi Beata z Mińska Mazowieckiego. O zdrowie chorej na serce mamy Barbary Milewskiej, bezpieczny pobyt Ojca Świętego w Polsce oraz o błogosławieństwo dla ojca proboszcza prosi Janusz z Torunia. Proszę o dar uzdrowienia z silnej depresji dla Anny, radość życia i siły potrzebne w pracy i w życiu rodzinnym. O zdrowie i błogosławieństwo dla Marysi Łuczkowskiej z Widzbarka Warmińskiego proszą czciciele. Ze łzami w oczach błagam o nawrócenie córki. Mateńko, ukaż jej Jezusa, przytul do serca i broń przed zakusami szatana, prosi Twoja służebnica. O zdrowie, pomyślne zdanie egzaminów i obronę pracy dyplomowej prosi Edyta z Mińska Mazowieckiego. O opiekę nad rodziną, zdrowie dla synowej będącej w stanie błogosławionym oraz szczęśliwą podróż i powrót prosi służebnica. O pomoc w nauce, błogosławieństwo i łaski dla najbliższych prosi czcicielka. Błagam o łaskę pracowitości, gospodarności i wyciszenia dla pewnej osoby. Proszę o zdrowie i siły dla syna oraz o Bożą opiekę w domu i w pracy. O zdrowie i potrzebne łaski prosi Hanna z Mińska Mazowieckiego. O zdrowie dla siebie i męża oraz pomoc w realizacji zamierzeń prosi sługa. O siły i uciszenie dla najbliższych prosi córka. Prosimy, aby nasz tatuś Henryk Stępień z Ryglic nadal otrzymywał rentę na utrzymanie całej rodziny. O wstawiennictwo proszą dzieci. O zdrowie i pomyślne zdanie matury dla córki Joanny prosi mama Bożena. O zdrowie dla Jadwigi Melkowskiej prosi rodzina. Prosimy o światło Ducha Świętego dla Jerzego i szczególną opiekę nad rodziną wierne dzieci z parafii Łabiszyn. O zdrowie dla rodziny i przyjaciół, szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki, pracę dla wnuka i opiekę Bożą nad bliskimi prosi Anna. Mateczko, pomóż Litce w tym trudnym doświadczeniu. Stawiaj się także za naszymi przyszłymi mężami, proszą Kasia i Barbara. O założenie szczęśliwej katolickiej rodziny i nieustanną opiekę prosi sługa. O błogosławieństwo i zdrowie dla córek i syna z rodzinami, pani Elżbiety oraz dla sąsiada, a także dla wszystkich cierpiących prosi czcicielka ze Słupska. O poprawę stanu zdrowia, możliwość poddania się operacji, uleczenie z astmy oskrzelowej i choroby oczu prosi służebnica. O uzdrowienie ze schizofrenii i natręstw oraz uleczenie nogi prosi sługa. O opiekę i zgodę w rodzinie prosi matka. O zdrowie, zgodę w rodzinie, zaradzenie problemom syna proszą rodzice. O radość nieba dla rodziców Franciszki i Józefa Budka prosi Stanisława. I ostatnie prośby. Maryjo, proszę Cię o uzdrowienie z bardzo ciężkiej choroby księdza Zdzisława. Błogosław mu na każdy dzień jego kapłańskiej posługi. Maryjo, proszę Cię o zdanie egzaminów dla mnie i dla moich przyjaciół. Matko Boża nieustającej pomocy, dziękujemy za Twoją opiekę nad kapłanami i zakonnikami i prosimy o wyjednanie światła Ducha Świętego w rozeznawaniu woli Bożej, o miłość i życzliwość, o Boże błogosławieństwo i jak największe owoce w służbie dla Jezusa Chrystusa oraz o Twoją, Mateczko, nieustanną pomoc w sprawach trudnych i stałą opiekę proszą Twoi czciciele. Pod Twoją opiekę oddaję bliskie mi osoby, gorąco prosząc o Twoją, Mateczko, pomoc w sprawach bardzo trudnych, o łaskę zrozumienia wyrządzonego zła i naprawienie krzywdy, o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo, o spełnienie pokładanych nadziei, prosi Twoja czcicielka. Przychodzimy dziś ponownie do Ciebie, ukochana Matko, z prośbą o uzdrowienie z choroby brata kapłana, który nadal przebywa w szpitalu. Wierzymy, że tylko Twoja pomoc jest najskuteczniejsza. Wierzymy, że pozwolisz mu wrócić do zdrowia, aby nadal mógł pełnić swoje obowiązki kapłańskie i chwalić Ciebie i Syna Twojego. Ufamy Tobie, Maryjo, Twojej czciciela. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, także chorego ojca Marcinka, chorych z naszych rodzin, chorych i cierpiących w naszych toruńskich szpitalach oraz w Hospicjum Światła. Wesprzyj, Matko, także wszystkie przygotowania do beatyfikacji naszego współbrata zakonnego, redemptorysty ojca Bernarda Łubieńskiego. Matko najlepsza, wstawiaj się za nami, którzy dziś odbywają swoją drogę krzyżową i Ciebie proszą o pociechę. Bądź przy nas, Matko nieustającej pomocy. W modlitwie ufnej i wytrwałej. W rezygnacji ze swego niesłusznego sądu. W wyznawaniu przynależności do Boga. W unikaniu okazji i przywiązania do grzechu. W pomocy potrzebującym. W zgadzaniu się z wolą Bożą. W trosce o życie Bogiem na co dzień. W przebaczaniu krzywd i urazów. W samotności i opuszczeniu. W chorobie i doświadczeniach. We wszystkich naszych myślach i czynach. Panie Jezu Chryste, Ty byłeś posłuszny woli Ojca do śmierci krzyżowej. Spraw za przyczyną Matki nieustającej pomocy, aby Twoja ofiara nie była dla nas daremną.
Zakończyliśmy transmisję nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Kościoła Świętego Józefa w Toruniu. Nowennie przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Benedykt Mądrzejewski.
Coraz szybsza i coraz bardziej nachalna propaganda prowadzona jest na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Są na nią przeznaczone ogromne środki, podczas kiedy polskiemu społeczeństwu brakuje rzetelnej informacji o tym, czym Unia Europejska jest oraz jakie korzyści, a jakie szkody poniesie państwo polskie w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej. Instytut Edukacji Narodowej przygotował serię wykładów dotyczących tych zagadnień. Oto przykładowe tematy. Unia Europejska drogą do globalizacji. Polska wobec Unii Europejskiej i NATO. Unia Europejska, szanse i zagrożenia dla Polski. Edukacja polska w kontekście integracji z Unią Europejską. Unia Europejska, czym jest i dokąd zmierza. Duchowe i moralne aspekty integracji europejskiej. Szanse Polski w rozwoju życia chrześcijańskiego w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej. Zadbajmy, aby na wykłady przychodziło jak najwięcej osób, zwłaszcza tych, które bezkrytycznie przyjmują to, co głosi propaganda w publicznych środkach przekazu. Podejmijmy narodową dyskusję. Od tego zależy los Polski. Informacje o wykładach są udzielane w Sekretariacie Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie pod numerem telefonu 0 prefiks 81 743 7515 0 prefiks 81 743 7515. Telefon ten jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach między 9 a 15.
Drodzy Państwo, pragniemy teraz przekazać komunikaty dla rodziny Radia Maryja o piątkowych spotkaniach.
Uwagę prosimy Radom. Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maryja w Radomiu zaprasza na spotkanie formacyjne w kaplicy świętego Maksymiliana przy kościele garnizonowym pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika. Plac Konstytucji 3 maja. Spotkanie pierwsze będzie 8 marca o godzinie 16.30, a drugie 15 również o 16.30.
Komunikat dla słuchaczy w Niemczech, Aachen. Ksiądz proboszcz Edmund Drusz i Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem świętego Wojciecha w Aachen zaprasza na modlitwę różańcową w intencji Kościoła Ojca Świętego Ojczyzny i Radia Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza proboszcza Edmunda Druza i Tadeusza Rauchuta, który nam te informacje przekazał.
Uwaga Warszawa. Ojcowie Redemptoryści zapraszają mieszkańców Warszawy na drogę krzyżową ulicami parafii świętego Klemensa w dniu 8 marca, to jest piątek, o godzinie 19.15 zbiórka na ulicy Gibalskiego przy cmentarzu żydowskim.
W uzupełnieniu informacji o spotkaniu misji katolickiej pod wezwaniem świętego Wojciecha Aachen podaje, że ta modlitwa różańcowa rozpocznie się 8 marca o godzinie 17.30.
I uwaga Moniki, Kościół Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Kazimierza. 8 marca o godzinie 12 msza święta w 6. rocznicę powstania Radia Maryja. Każdą środę odmawiany jest różaniec o 16.30, a w każdy piątek koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 16.40. A msza będzie 8 o godzinie 12.
I komunikat dla młodzieży maturalnej z Łodzi. Ksiądz Andrzej Grochowski, salezjanin, informuje o nocnym czuwaniu młodzieży maturalnej na Jasnej Górze w nocy z 8 na 9 marca, to jest w piątku na sobotę. Wyjeżdża młodzież z parafii świętej Teresy w Łodzi. chętni do udziału w czuwaniu mogą się kontaktować z księdzem Andrzejem codziennie po godzinie 16. Telefony 042 678 3522 lub telefon komórkowy 064 142 350. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Andrzeja Grochowskiego, organizatora tego czuwania.
W dniu dzisiejszym w ramach rozmów niedokończonych o 21.30 gościć będziemy księdza doktora Marka Kaczmarka. Temat spotkania: wieczernik modlitwy za kapłanów. Serdecznie zapraszamy.
Komunikat dla słuchaczy z Olsztyna. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie zaprasza słuchaczy na mszę świętą rodziny Radia Maryja w intencjach Ojca Świętego Kościoła Ojczyzny i Radia Maryja w piątek 8 marca na godzinę 18. Wcześniej o godzinie 16.30 spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja i wszystkich sympatyków. O godzinie 17.30 droga krzyżowa, a po mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza proboszcza Romana Gierka. Składamy najserdeczniejsze spóźnione życzenia imieninowe oraz prowadzącą koło panią Alinę Malinowską.
nie lubi zjeść na obiad pożywnej i dobrej zupy. Lubią pewnie wszyscy. Sprawdzone przepisy, jak ugotować smaczną zupę, znajdziemy w kolejnej książce kucharskiej siostry Leonilli, wydanej w wydawnictwie sióstr Loretanek. Nowość: zupy siostry Leonilli już do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość. Ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. Ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek. Telefon 0 prefix 94 373 11 60. 0 prefix 94 373 11 60. Serdecznie polecamy i życzymy smacznego.
W Polsce jest godzina 18:50.
Felieton z cyklu Spróbuj pomyśleć mówi pani Ewa Polak-Hałdziej.
Szczęść Boże! Drodzy Państwo, redaktorzy pisma Christianitas rozpisali ankietę, w której pytają o komunizm, co jest jego istotą, czy skończył się jako ideologia, czy też powstaje jego nowa odmiana. Stawiają także pytanie, czy w charakterystyce komunizmu ma istotne znaczenie odróżnienie totalitaryzmu i demokracji oraz czy komunizm i liberalizm zmierzają w tym samym kierunku, choć w różny sposób. I tak samo niszczą cywilizację chrześcijańską. Te pytania usiłują rozpoznać, co nas boli, w którym miejscu nas dławi i nie pozwala cieszyć się odzyskaną wolnością. Bo w nowym ustroju wielu Polaków czuje się znów jak ryba złapana w sieci. Melchior Wańkowicz w swoich szczenięcych latach wspomina rodzinny dwór w Kałużycach na Kowieńszczyźnie, tuż po pogromie bolszewickim. Wisiały wyrwane futryny okien, kominki rozwalone siekierami. Szukali skarbów, porozłupywane kasetony w suficie. Wyrąbywali mosiężne śrubki. W salonie wielka, gruba kolumna palisandrowa, trema, sterczy, strzastana, niby pień złamanego przez piorun drzewa. Park zasypany kartami porwanych książek biblioteki. Co za praca tak pracowicie porozrywać 3000 tomów. Chłopiec dworski z wsi, którym bolszewicy naruszyli obraz świata, runęli na dwór, a był on wcześniej słońcem, dookoła którego, jak pisze Wańkowicz, obracał się system planetarny kilku wsi. Był źródłem zarobku i ostoją form życia, do jakiego przywykli dawniej. Gdy nie stawało pana, nie stawało i ich ognisk domowych. Zmiatała je też sama burza. Byli więc owi przyszli rabusie szczerzy w tym układzie życia, gdzie przypadła im rola poddanych. Nie skarżyli się. Tak jakże bies panołu, zapytywali siebie pełni zdumienia, kiedy nadbiegać poczęły pierwsze podmuchy rewolucji, pisze Wańkowicz. Jacek Bartyzel, publicysta i krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, w odpowiedzi na pytania Christianitas o komunizm totalitarny i demokratyczny zauważa, że komunizm, fałszywe przekonanie, czyli nicość ontologiczna, ale także nicość humanistyczna, kulturalna, nie ma bowiem takiej instytucji cywilizacyjnej, której nie okazałby nienawiści i żądzy zniszczenia, to także nicość psychiczna. Nieziszczalność utopii szczęścia kolektywnego idzie tu w parze z niszczeniem własnego szczęścia i szukaniem go w nieszczęściu innych, pisze wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Pseudomesjańska obietnica komunistycznego raju zawsze i uporczywie łączyła mamidło przyszłej beztroski i obfitości dóbr dla wyklętego ludu ziemi ze znacznie bardziej konkretną satysfakcją płynącą z możliwości bezkarnego maltretowania dotychczasowych krwiopijców. Dziś niczym, jutro wszystkim my, oto odpowiedź na pytanie, czy ideologia komunistyczna się skończyła. Nie, nie skończyła się i nie skończy się, dopóki trwać będzie gnostycki sen egalitaryzmu i dopóki będą ludzie chciwi słuchać fabrykantów kolejnych wersji tego snu. Już tak dawno temu miliony radiosłuchaczy na całym świecie, także w wolnej III Rzeczpospolitej, zjednoczyło się w ekstatycznej komunii, słuchając nadawanej w tym samym momencie niewinnej piosenki Lennona, Imagine. Wyobraź sobie świat bez Boga, rodziny, państwa, własności. Naiwni mogliby sądzić, że przynajmniej tu, w tej części świata, wcale nie trzeba wysiłku wyobraźni, by wiedzieć, jaki to świat. A jednak wciąż można widzieć w nim jakiś, powiedzmy, sex appeal. Koniec cytatu. O żywotności komunizmu w naszym kraju świadczy m.in. brak szacunku dla własności prywatnej i często brak zrozumienia, czym ona jest, że to właśnie ona gwarantuje człowiekowi rozwój, wolność, tę najszlachetniejszą, że jej ochrona jest powinnością państwa, które chce być niepodległe, suwerenne, bez cudzysłowiu opowiadać się za pomyślnością wszystkich obywateli. I drugi dowód na żywotność komunizmu w umysłach, w mentalności współrodaków, przyzwolenie dla obecności antyklerykalizmu w życiu publicznym. Ten cuchnący relikt dawnej ideologii i dawnego systemu jest pielęgnowany jak drogocenny skarb przez wszystkie formacje polityczne będące przy władzy w ostatnim dziesięcioleciu i na początku dzisiejszego. Żadna z nich, czy to z obawy przed groźnie łupiącymi oczami strażników ery tolerancji, którzy mogliby donieść gdzie trzeba, czy z lęku przed wyśmianiem przez krzykliwie obecnych w mediach krzewicieli poprawności politycznej, nie zerwała ostatecznie z panoszeniem się antyklerykalizmu w kulturze. Pielęgnowanie antyklerykalizmu w mediach i na najwyższych trybunach, patronują dawni stracedzy komunizmu, dziś pragnący, by wszyscy uważali ich za liberałów. Melchior Wańkowicz opisuje zagładę swojego rodzinnego domu w kilku obrazach. Na końcu, w powściągliwych pociągnięciach pędzla, taki obraz. Stary i wierny sługa tego domu wskazał oficerom rosyjskim, którzy przybyli z odsieczą na wieść o bolszewickim pogromie, miejsce, gdzie zakopano co najprzedniejsze trunki. Wieczorem dragoni leżeli pokotem pod rozbitym fortepianem. Potykając się o ich nogi, tłum chłopski w żarłocznym milczeniu wlókł futra, firanki, naczynia, zerżnięte pokrycia kanap. Alin Toch, mistrzyni, nie mogła już nic zrobić. Chodziła między nimi i powtarzała: ot, zobaczycie, taniec przyjedzie, zada wam. Biednej, że biednej na sztola, wdychał chłop z najbliższej wsi, mozoląc się nad podważeniem szuflady. Czyż dziś rozproszeni, wyrzekając się swojej dumy, polscy katolicy nie są dziedzicami takich sytuacji? Dziedzicami tych straszliwych nauk, które wpajano nam przez dziesięciolecia. Nie potrafimy bronić własności prywatnej, zabiegać o nią, walczyć, upominać się o jej zachowanie przez wielką liczbę współrodaków, o jej odzyskanie przez tych, którzy ją utracili. Widzieć w niej gwarancję dla naszych rodzin i dla polskiego kościoła, który będzie silny, gdy będzie miał oparcie w klasie średniej, w klasie właścicieli, nie zaś urzędników trzeciej kategorii obsadzonych na państwowych etatach, od których pobierze się stosowny podatek na kościół. Tu właśnie tkwi kość niezgody między Polakami. Tu trawi nas największy ból. Jeżeli obronimy prywatną własność, gospodarstwa chłopskie, które mogłyby zaopatrywać w zdrową żywność Polskę i Europę, lasy, jeziora, domy i przedsiębiorstwa, ostatecznie rozprawimy się z komunizmem i nie pozwolimy, by rozkwitł w naszych duszach zatruty liberalizm, niszczący cywilizację chrześcijańską, odrzucający społeczne panowanie Chrystusa Króla. Szczęść Boże.
Był to pedagogiem z cyklu Spróbuj Pomyśleć. Mówiła pani Ewa Polak-Pałkiewicz.